kolejne studium tego samego faktu. Przypomnijmy sobie, co było. Poprzednio. O czym mieliśmy? Tak, i co tam wystudiowaliśmy? Może przypomnijmy sobie wnioski chociaż.
Mieliśmy przykład Pana Jezusa, który mając wszystko, pomógł tym, którzy sami nie mieli, sami nie mogli sobie pomóc. Nie mieli przebaczenia grzechów i życia wiecznego, a Pan Jezus stał się biednym, abyśmy my mogli być bogaci. I później wystudiowaliśmy, że pomoc świętym jest przywilejem, łaską od Boga. Że jeśli pomagamy, to ma to wynikać ze szczerego serca, z miłości. Należy pamiętać o tym, co dostaliśmy od Boga.
Jeżeli bierzesz się za taką pracę, to musisz pamiętać o tym, że robisz to przed ludźmi, przed Bogiem, przed Bogiem.
Chodziło o koordynatorów.
Tak,
którzy koordynują tą zbiórkę na przykład. Trzeba mieć pewność, że jest to wola Boża dla naszego życia i że i robić to tak, aby to było jawne, aby nikt nie mógł niczego zarzucić.
Tak? Ten, co przekazuje dar, jest tak samo ważny w tej pomocy, jak ci, którzy udzielają. Zwłaszcza jeszcze w tamtych czasach, kiedy trzeba było dużo wysiłku w to, żeby przyjechać, wziąć, pojechać, zabrać, dać. Gdyż narażało się też na zbójców, na różne sytuacje, tak? No oczywiście Bóg chronił to, to wiadomo.
No i jeszcze, że jeżeli coś się zaczęło, należy to skończyć. Czyli nie tylko same deklaracje na przykład, ale rozpoczęcie dzieła, ale trzeba doprowadzić to do końca, jeżeli się to skończy.
No i motywację. Okej, okay. Słuchajcie, to dzisiaj zrobimy jeszcze raz tutaj ten temat, tylko pod kątem obdarowywania zgodnie z Ewangelią, czyli jak pomagać wierzącym, żeby było to na chwałę Bożą i z pożytkiem dla ludzi, czyli technicznie sobie omówimy to, nie? To, czego nie omówiliśmy tydzień temu. Czyli obdarowywanie zgodne z Ewangelią. Bo wiemy, że obdarowywać można na różne sposoby, ale chodzi o to, żeby to było... omówimy te obdarowywania, o którym mówi Biblia. I te, które, za które jest składane Bogu dziękczynienie.
Jeszcze raz powtórzyć temat?
Tak, obdarowywanie zgodne z Ewangelią, czyli jak pomagać wierzącym, żeby było to na chwałę Bożą i z pożytkiem dla ludzi. Powtórzyć?
Super, dziękuję.
Teraz ja podzieliłem ten materiał w taki sposób. Właściwa pomoc i skutek. I niewłaściwa pomoc i też skutek. Bo w tym fragmencie jest również, no, można wywnioskować, jaka jest niewłaściwa ta pomoc. Więc... tego jest mniej, ale tak w miarę możliwości, tak jak mam, tak jak rozumiem, spróbuję to po prostu poprowadzić i sami zobaczymy. Więc tak, przeczytajmy sobie te dwa rozdziały znowu. 8 i 9. Jakby dwie osoby mogły przeczytać. Jedna jeden rozdział, druga drugi.
Ja mogę jeden.
Dobrze. Okej, okay, no to.
Który czytałaś ostatnio?
Nie pamiętam.
Chyba pierwszy. To ja przeczytam. 8 i 9. Dobrze? Opowiadamy wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniajcie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Ale bowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A w tej sprawie daję wam taką radę. Bierzcie to z korzyścią dla was, którzy nie tylko tę działalność rozpoczęliście, lecz i postanowienie to powzięliście jako pierwsi już ubiegłego roku. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, aby obciążenie, lecz chodzi o równość. W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swojej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was, a razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej, w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową. Pokażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą.
Lecz o posłudze na rzecz świętych nie ma potrzeby, abym wam pisał. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec Macedończyków chlubię się wami, że Achaja jest gotowa od zeszłego roku i wasza gorliwość pobudziła wielu. Ale posłałem braci, żeby nasza chluba z was nie okazała się pod tym względem próżna, abyście, jak mówiłem, byli przygotowani i abyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną Macedończycy i zostali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my, żeby nie powiedzieć wy, za tak śmiałe przechwalanie się. Uznałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi. Nie z żalem, ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Jak jest napisane, rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości, abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z waszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym, a modląc się za was, tęsknią za wami z powodu obfitującej w was łaski Bożej. Bogu niech będą dzięki za jego niewypowiedziany dar.
Okej. Agatka dołączyła jeszcze, zaktualizowała Skype'a i udało się. Okej, to słuchajcie, chodźmy po kolei, będziemy patrzeć. I mamy początek, mamy pierwszy, drugi werset i on dotyczy Macedonii. I tutaj mamy, jak wygląda właściwa pomoc. W co są bogaci? Jeszcze raz sobie powtórzmy, Macedończycy.
Szczerość.
W szczerość, tak?
Radość.
Tak. Czyli bogactwo ofiarności, gotowość pomocy, a potem pomoc zgodna z wolą Bożą. Czyli oni dali tak, jak się Bogu podobało. Tak? Niektóre rzeczy nam się powtórzą, jak gdyby, ale musimy je jak gdyby powtórzyć, żeby dalej nam się to układało, tak? Więc jak gdyby to nie jest tak, że to były dwa odrębne studium. No mamy ten sam temat, więc one się będą przeplatały. Natomiast tam położyliśmy nacisk na, byśmy powiedzieli, ideę sprawy, a tu położymy nacisk na techniczne rzeczy, ale one się zazębiają, więc jak gdyby musimy pamiętać o tym, co było. I jaki jest skutek, słuchajcie, tego? W czym uczestniczą dzięki temu? W dziele łaski, prawda? Czyli to im daje możliwość uczestnictwa w dziele łaski, prawda? I zobaczmy sobie teraz... werset 12, 13, 14 i 15. Mamy tutaj jak gdyby dwie rzeczy. Dwunasty werset co mówi? Jaka ma być gotowość?
Według tego, co się ma.
Tak, bo była pewna deklaracja, tak? Więc ktoś był gotowy do pomocy i Paweł mówi, niech będzie gotowy według tego, co ma, a nie to, czego nie ma. Więc niech nie szafuje tym, czego nie ma, tym, co ma. Bo cała idea pomocy jest taka, żeby nikt nie miał za mało, a ten, kto ma za dużo, mógł podzielić się. Czyli taka jest idea. Żeby ten, kto ma jakiś brak, był w niego zaopatrzony, tak? Pytanie, czego komu brakuje? Ale musi być tego według tego, co się ma. Więc gotowość według tego, co się ma. 13 werset.
No, ostrzega, żeby nie skrzywdzić siebie samego.
Żeby komuś, sprawiając ulgę, nie sam zrobić mam... tak, że sam potrzebujesz pomocy. Bo to też jak gdyby jest pewna idea. My widzimy, że to jak gdyby Paweł mówi to w ten sposób, bo Koryntianie mają pewną postawę. Oni nie są zbyt hojni. I Paweł, no, pamiętacie kontekst, tak? Jak obserwację ogólną robiliśmy, że była taka sytuacja, że mogli to potraktować jako ktoś, że ktoś ich chce jak gdyby zubożyć, żeby inni mieli, a oni będą potrzebować pomocy. A Paweł mówi, nie w tym rzecz. Więc daje pewną jak gdyby uwagę, pewną wskazówkę, tak? Ale musimy pamiętać o kontekście, że często ta wskazówka może wcale nie być potrzebna dla kogoś, kto się zachował jak Macedończycy. Dla nich takie wskazówki były niepotrzebne. Ci ludzie nie patrzyli na Pawła jako na tego, który chce ich ograbić. W dodatku, że Koryntianie sami się zadeklarowali z pomocą. Więc oczywiście te wskazówki są dobre. Warto się nimi kierować, natomiast nie można zapominać o kontekście, do kogo to było pisane. Nie każdemu trzeba to mówić.
Tak naprawdę nie powinny być one w ogóle potrzebne, a dla Koryntian były potrzebne.
Tak, ale są to wskazówki mądre i warto je rozważyć, zastosować w życiu, bo cały fic polegał na tym, że w Jerozolimie brakowało, Koryntianie obfitowali, nie brakowało im, mieli nadwyżkę, tak? Mieli pieniądze, czyli mieli więcej niż mogli spożytkować przy normalnym życiu. I Paweł mówi, wy tym nadmiarem się podzielcie, bo chodzi o to, żeby im ulżyć, a was obciążyć. Czyli nie chodzi o to, żebyście oddali i przez to byli jacyś poszkodowani. Ale jeżeli patrzymy na zalecenie Pawła, to pamiętamy o Koryntianach, ale jest to zalecenie, które zobaczcie, o czym mówi. O tym, żeby ofiarodawcy nie obciążać ponad miarę. Tak? Czyli nie chodzi o to, że ofiarodawca da, i za chwilę ktoś ofiarodawcy będzie musiał dawać, bo wtedy kółko się zamyka. To jest bez sensu. To jest bez sensu po prostu. Nie w tym rzecz. Nie o to chodzi w pomocy. I 14 werset co mówi? Ofiarność, ta obfitość ofiarodawcy, czego mu ma służyć? Niedostatkowi potrzebującego. I o to chodzi. Daj to, w co obfitujesz, żeby ktoś, kto nie ma, komu nie styka, tak, żeby on mógł też mieć. Mówiliśmy sobie tydzień temu, że nie chodzi o to, żeby wspierać darmozjadów, tych, którym się nie chce pracować, tych, którzy żerują na innych. Nie o tym ten fragment mówi. Więc jak gdyby tę kwestię pomijamy tutaj. Wiemy, że chodzi o naprawdę potrzebujących osoby, tak jak tydzień temu sobie powiedzieliśmy, którzy sami nie potrafią, mimo żeby chcieli, zaspokoić swoich potrzeb. I ten przykład Pana Jezusa też, myślę, że wskazuje na to. Więc jak gdyby już wiemy, o czym jest mowa, więc już nie rozwijamy tak, tylko się skupiamy właśnie na tym, że ten on potrzebuje i po prostu, jeżeli ty masz dostatek, to podziel się swoim dostatkiem z tym, który nie ma, ale oczywiście nie o to chodzi, żebyś za chwilę sam potrzebował, czyli nie musisz oddawać wszystkiego, tak? O to chodzi. No i teraz zobaczcie ten 15 werset. O co chodzi tutaj? Bo mieliście się zastanowić, czy jak gdyby ten fragment, ten 15 werset, tak, tutaj, który rozważaliśmy, czy może się odnosić do rozdziału 9, czy tak jak większość komentarzy podaje, chodzi o to, że Koryntianie teraz dadzą, a jak Koryntianom zabraknie, to Jerozolima jak gdyby im też pomoże, tak? Bo taki jest najczęściej komentarz. Natomiast tutaj wydaje mi się, że może być również ten komentarz, że chodzi o ten właśnie niedostatek ich, bo Koryntianie składają im dziękczynienie. Więc chodzi o pomoc materialną dla Koryntian, jak gdyby Koryntian dla Jerozolimy, ale Jerozolima składa dziękczynienie. I mieliście się zastanowić, czy to jak gdyby ma sens, czy to wam się tutaj jak gdyby pasuje, czy to jest jak gdyby do przyjęcia taka interpretacja.
Ja się przez ten czas nie zastanawiałem, ale mi pasuje.
No tak, ale kto się zastanawiał? Mnie interesuje, kto się zastanawiał nad tym.
Jak tak prześledziłam w domu, to otrzymało się tego 9 rozdziału, jak tak przeanalizowałam, że to słowo równość właśnie, tak jak jeszcze wtedy, jak studiowaliśmy, że to niekoniecznie zawsze ta równość ma się odnosić do tego samego, nie? Że...
Bo ja mam tutaj zanotowane, że chodzi o to, żeby za wiele, co mają Koryntianie, mogli obdarować tych, którzy mają za mało, żeby oni nie mieli za mało. A skutek tego jest taki, że nikt nie ma za mało ani dóbr materialnych, ani duchowych.
Bo Koryntianom brakowało właśnie tych dziękczyn.
Więc jak gdyby tak mam ponotowane, tak ja to rozumiem. Natomiast nie odzywacie się, to idziemy dalej.
Podaje się to.
Tylko Iwona się zastanawiała.
Dobrą interpretację.
Nie, myślę, że nie, ale stara się.
To jak gdyby jest sensowne, tak? No nie jest to jakaś strategiczna sprawa, słuchajcie, od której zależy cały jak gdyby tutaj wszystko, ale warto pamiętać, że jest rozdział 9, który bardzo wyraźnie pokazuje, że chodzi również o dobra duchowe. Mhm. Chodzi również o sprawy duchowe, a nie tylko materialne.
Tutaj po prostu i materialne, tak już ogólnie rzecz biorąc, powinny być w taki sposób dzielone według potrzeb. Jak chce Bóg, żeby ta równość była i też te dobra duchowe. Ale na ten moment, jeśli chodzi o tą równość, to jedni drugim, czym innym mogą
usłużyć.
Mhm.
Tak.
Aczkolwiek może być tak w przyszłości, tak, że będzie zupełnie odwrotnie.
Ależ oczywiście, że tak. Tylko
i
mi się.
Te role mogą się zamienić.
Tak, więc to nie jak gdyby nie przeczy sobie, tylko że ten fragment według mnie bardziej wskazuje na te kwestie dóbr materialnych i tych duchowych, tak? Czyli modlitwy jak gdyby są zanoszone do Boga, bo jak gdyby rozdział 9 bardzo dużo o tym mówi, nie? Zauważyliście. Co nie wyklucza, że taka sytuacja mogłaby być miejsce, tylko że bardziej mi to wskazuje, że Paweł tutaj mówi o tej kwestii, niż o tej, że jak gdyby Koryntianom jak zabraknie, to. To oni się zrzucą na nich. Wydaje mi się, że to oczywiście jest możliwe, tak? Tylko że jak gdyby chyba kontekst mniej na to wskazuje, a bardziej wskazuje na tą drugą opcję. Tak, Grzesiu?
Słychać mnie w ogóle dobrze, czy nie?
No tak, nie najlepiej, ale słychać.
No tak, no internet z komórki, więc może tak jest.
To mów bliżej mikrofonu, to będzie lepiej słychać.
No już bliżej pewnie się nie da.
Aha, okej. Okay.
Wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku. Więc nie wiem, jak Danka mówi, ale tu jest wyraźnie, że w obecnym czasie, żeby ich nadmiar wyrównał niedostatek, a ich nadmiar, czyli tych Macedończyków, tak, czy Jerozolimczyków, przepraszam, żeby służył na pokrycie ich niedostatku. No gdyby to była mowa o nadmiarze materialnym, by było nielogiczne, skoro oni mieliby wyrównać w tym obecnym czasie ich niedostatek, tamci w tym samym obecnym czasie mieliby wyrównać ich niedostatek.
No jednocześnie nie da się tego zrobić, zgadza się. Natomiast tutaj w Gdańsku jest napisane teraz, więc na jedno wychodzi. Czy w obecnym czasie, czy teraz, to jest o tym. Tak. Tylko, że wiesz, no jak gdyby tutaj mamy jeszcze jedną interpretację, która jak gdyby jest możliwa na podstawie tego tekstu, że lecz o równość, aby teraz, czyli w obecnym czasie, ich, wasz dostatek uzupełnił ich niedostatek, ale też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła w kontekście w przyszłości. Natomiast no można tutaj
jakby
z tym...
W nawiasie, interlinia podaje w nawiasie, że to
tak.
W przyszłości, bo to już jest jakby...
Bo to w tekście nie ma mowy o przyszłości.
Nie, nie ma odniesienia do mnie.
Tak, Grzesiu, więc ja mówię, jak gdyby, no, że ja to tak, jak gdyby patrzę w ten tekst, tak jak ty tutaj tłumaczysz, że ja to rozumiem, że to chodzi o ten czas. Natomiast nie wyklucza to, no, że jest kilka interpretacji tego tekstu i teraz musimy sobie jakoś odpowiedzieć na to pytanie, przynajmniej, no, roboczo, tak? I według mnie, tak jak w tamtym tygodniu mówiliśmy, chodzi przede wszystkim o kontekst rozdziału 9, bo rozdział 9 uzupełnia to. I wtedy, jeżeli połączymy to z rozdziałem 9, to łatwiej jest jakąś koncepcję jednolitą wyciągnąć. Aczkolwiek te pozostałe też funkcjonują.
Zobaczcie, że jeśli chodzi o równość teraz, to gdy ktoś, kto ma więcej, dzieli się z tym, co ma mniej, to już jest równo, tak? Jeśli chodzi o...
że wszyscy mają pod dostatkiem, tak.
Wszyscy mają
nie musi być równo po 100 zł. Nie chodzi o takie, tak.
Chodzi o to, że każdy ma zaspokojone te potrzeby. To już jest równo. Czyli jeśli jaki mowa o przyszłości, to by trochę to nie miało większego sensu. Oczywiście w przyszłości może się wydarzyć sytuacja za rok, tak? W Jerozolimie dobrobyt, fajnie, a tu w Koryncie głód, klepią biedę. I znowu trzeba coś zrobić, składka pójdzie odwrotnie. Ale to znowu wtedy chodzi o to, żeby było porówno. Ale jeśli mówimy o tym obecnym czasie, no to właśnie te dobra duchowe tutaj jak wchodzą, to rozwiązują jak gdyby problem interpretacyjny tak. tego miejsca.
Znaczy chodzi o to, że no tak, dobrze. Właśnie, no, Rafał już powiedział, już ja się nie będę powtarzał.
Gdyby nawet chodziło o przyszłość, to też nie jest powiedziane, że to musi być wyrównanie. To może być powtórzenie tej samej sytuacji i tej samej nierówności.
Różne mogą być sytuacje, tak. tak. Bo teraz my musimy odnaleźć jak gdyby sens i do naszego życia.
Życia,
prawda?
tak.
Jak postępować.
Wiecie, no tak, bo czasami ktoś potrzebuje pomocy materialnej, dostaje ją i co? Teraz będzie się czuł zobligowany. Jak ktoś potrzebuje pomocy, to on będzie pierwszy... tam bieg z tą pomocą, żeby się zrewanżować. Jak gdyby, no tutaj mamy sytuację troszeczkę inną. Właśnie podziękowanie Bogu za to. Przyjęcie tego daru i podziękowanie Bogu załatwia sprawę. Bo On jest błogosławiony dzięki temu, że dał, bo Bogu się to podoba. Ty jesteś błogosławiony, bo dostałeś pomoc.
Pożyczka.
Dokładnie, to nie jest rewanż. Tu chodzi o to, że sprawa jest załatwiona w momencie, kiedy ktoś otrzymał dar, i podziękował za niego Bogu, dziękując za tego brata czy siostrę, który to dał. Sprawa jest załatwiona. I moim zdaniem wtedy ten werset jak gdyby jak najbardziej ma sens. Bo nie mamy tutaj handlu wymiennego, nie mamy, wiecie, rewanżu, że to, że trzeba się zrewanżować, tak, żeby
my
było...
dzisiaj wam daliśmy, ale pamiętajcie, tak? za rok...
Albo ja będę pamiętał, żebym ja nic nie był tobie winien, to ja ci to wszystko oddam z nawiązku, tylko wykorzystam okazję. No jak gdyby to nie jest dar. To jest pożyczka zwyczajnie. To jest... No właśnie, to nie jest dar, bo dar to jak ktoś coś daje i koniec. Pan Jezus nie oczekuje rewanżu z naszej strony. On nam dał dar, na który byśmy nie otrzymali, my mamy tylko podziękować za to Bogu i sprawa jest załatwiona.
Nie możemy.
Co my mamy więcej? Co my możemy więcej zrobić? Dlatego przykład Pana Jezusa jak najbardziej jest tutaj na miejscu. No. Więc skutek jaki będzie tej pomocy właśnie takiej, że nikt nie będzie miał za mało ani dóbr materialnych, ani duchowych, że wszyscy będą mieli tyle, ile trzeba. Taki będzie skutek, jeżeli ta pomoc będzie właściwa. Czyli tak.
Jeszcze takie, może nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale czy Pan Jezus mówił w którejś z Ewangeliach, że jeśli ktoś prosi, to też daj, ale nie oczekuj też zwrotu, nie? Pożycz, ale też nie oczekuj zwrotu od tego...
Ewangelia Mateusza się kłania, tak, to za jakiś czas.
Pan Jezus to mówi, jak gdyby, ale Pan Jezus też tam porusza pewien kontekst i ja nie wiem do końca, czy on właśnie mówi o takiej tutaj
tam
sytuacji.
Tam jest kontekst tego, co pamiętam, o wrogach jeszcze i tak dalej. Troszkę jest inny.
Tak, Pan Jezus, ale rzeczywiście, Pan Jezus mówi te słowa, ale powiem szczerze, że uważam, że chodzi o inną kwestię, niż Paweł tutaj porusza, ale to jak gdyby odrębny temat. Ale słowa rzeczywiście takie padają i w pewnym sensie można je jak gdyby tutaj, no...
Czy to na zasadzie przytoczy. Tych rewanży, o których mówisz, no jeśli daję komuś
tak.
Nie myśląc, żeby mi się rewanżował, tak?
Tak, bo tak mówiło prawo mojżeszowe, że w rodzinie tak miało to się odbywać, tak? I Pan Jezus tam się powołuje na pewne polecenia, które Izraelici dostali, ale to jak gdyby jest odrębny temat, tak? Tak samo tutaj, no jeżeli jesteśmy rodziną, to się nie rewanżujemy w tym sensie, tak? Bo jesteśmy duchową rodziną, tak? Może nie cielesną, ale duchową jak najbardziej, bo w jednym duchu zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, jak w pierwszym liście do Koryntian mamy. Okej, słuchajcie, to w takim razie teraz zobaczmy, jak nie pomagać. Z 12 wersetu i 13, tak?
Nie pomagać tym, czego się nie ma. Nie pomagać z tego,
czyli
czego
gotowość
się nie ma.
Tak, czyli gotowość według tego, czego się nie ma. Deklarowanie więcej
niż
mogę,
możliwość
tak?
Twoja, tak?
Tak, to wtedy to nie jest właściwe, bo nie przynosi efektu. Dlatego, że ty za chwilę będziesz potrzebował pomocy i będziesz tak naprawdę obciążeniem dla innego kogoś, tak?
Kiedyś
kółko się
tam,
zamyka.
Kiedyś gdzieś tam usłyszeliśmy takie zdanie, że trzeba pomóc, nawet jeśli musisz wziąć kredyt. To jest kompletnym zaprzeczeniem tego, co czytamy. A
tak,
kto ten kredyt spłaci?
Ale ludzie w dobrej wierze to robią.
Nie
dlaczego?
Rozumiem.
Bo nie rozumieją słowa.
No właśnie.
Tak? Nikt im nie wytłumaczył tego i oni robią to w dobrej wierze.
Oczywiście.
Ze szczerości serca.
Tak, tak.
I potem mają problemy często.
Ale niezgodnie z...
Ale nie o to chodzi. Nie tego Bóg oczekuje. Nie tego Bóg oczekuje. Można oczywiście tak zrobić, tak, ale to może się wiązać z dodatkowymi problemami, a potem jest zdziwienie, dlaczego tak się stało. Może tak nie być. Bóg może pomóc z tego wyjść, tak? Bo Bóg też patrzy na postawę człowieka, ale nie o to chodzi. Także po to studiujemy, żeby jak gdyby nie iść za emocjami, tak, za impulsem, ale mądrze po prostu.
To nawet nie jakieś quasi mesjańskie poświęcenie, bo Mesjasz poświęcił to, co miał, prawda?
No tak, zostawił wszystko to, co miał. Także Pan Jezus tu jest dobrym przykładem, że On coś zostawił.
Ktoś, ja tak skojarzyłem sobie, że to jest takie ogromne poświęcenie, że jak ktoś sobie żyły wypruwa, prawda? No jednak okazuje się, że nie.
Pismo wyraźnie mówi, że według tego, co się ma, więc deklarowanie więcej niż się może dać, nie jest właściwe. Nie o to chodzi w pomocy.
Nie jest Bożą wolą.
Nie jest Bożą wolą. Nie o to chodzi w pomocy. I 13 werset, zobaczcie, co tam można wyciągnąć, jakiś wniosek, że nie tak. Bo ten werset co mówi? Że nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć. Czyli jeżeli dajesz i przez to sam jesteś obciążony, oczekując pomocy od innych, to kółko się zamyka. Nie w tym jest rzecz. Chodzi o to, żeby była równość, a nie żebyś ty miał mniej i ktoś ma ci dać. Bo tak to się napędza, takie wiecie, samonapędzające się pomaganie sobie nawzajem, dla samego pomagania. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby była równość. Żeby ten, kto ma, miał dalej, tylko nie miał za dużo, ale on żeby miał, a ten drugi, żeby mu styknęło. Żeby on też nie miał gorzej, czyli nie miał niedostatku. Tak. Czyli w tym jest pomoc, żeby po takiej pomocy jedni i drudzy mieli. Tak. Żeby temu coś zostało. A tamci mają usłużyć czym? Modlitwą i podziękowaniem Bogu, bo to jest jak gdyby dar. Nie muszą tego oddawać w jakikolwiek sposób. I jaki może być skutek tego, jak jest niewłaściwie pomagane? Brak równości. Dlaczego? No bo oczywiście ty dasz dużo, ktoś za to podziękuje Bogu, ale tobie nie styka. Tak? Albo zadeklarowałeś więcej, a dałeś mniej. No to po co to robisz? Hojność według tego, co się ma. Więc jak gdyby nie będzie to zgodne z wolą Bożą, i nie będzie to rozwiązaniem problemu, o którym Paweł mówi, że nie ma równości, a chodzi o to, żeby była równość. Czyli tak nie należy robić. Nie o to chodzi. No i słuchajcie, tutaj już jak gdyby nie mamy więcej.
To ja może tylko dorzucę jeszcze, że mi się kojarzy z dawnym ustrojem komunistycznym, który najwidoczniej czerpał. Przypuszczam, że stąd ideę. I tam w praktyce było widać, jak można to źle zrozumieć. Bo ideolodzy komunistyczni głosili takie właśnie idee równości.
Wiesz, nie do końca oni to głosili. To można było dyskutować. Mhm. To była pewna forma, tak, ale nie sądzę, że nie. Z tego, co kojarzę, to nie to, co tu było. Mhm. Wiesz, tam nikt Bogu dziękczyni nie składał.
Ja nie mówię, że tam był Bóg.
Więc jak gdyby, wiesz,
przeciwnie, tylko szukam inspiracji.
Wiesz co, no ja nie wiem, czy Biblia była inspiracją do tego.
I Biblia była inspiracją do wielu niegodziwych spraw.
Dyskutowałbym, ale
ja
to jak gdyby
ubieram,
jest kwestia na odrębne studium, bo wiesz, myśmy jak ty się zakopiemy w to, ale ciekawe spostrzeżenie, natomiast...
No, to jest prawda, bo nie wiemy do końca, ale Biblia dla niektórych była inspiracją co do niewolnictwa, bo Biblia mówi coś o niewolnictwie. Tak. I w Stanach było niewolnictwo, ciemiężenie.
I popierano to Biblią.
I popierano to Biblią, to jest fakt. Nie? Także może tak być, że
któryś
tak z tych
natomiast nie było to jak gdyby zdrowe takie.
Gdzieś tam się czymś tam inspirował, być może. Ale to jakby
nie było, nie wynikało to ze zrozumienia Słowa Bożego i nie było tym, o czym mówi Pismo Święte. Tak, wypaczenia, owszem, tak. I teraz słuchajcie, 9 rozdział, zobaczcie, bo mamy na początku 9 rozdziału, bo tu omówiliśmy, ale mamy tę kwestię, której nie omówiliśmy i ona się zaczyna od 5 wersetu. Od 5 wersetu się zaczyna. I mamy tak, uważam więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa. I teraz to obdarowanie ma być przejawem szczodrobliwości. I to słowo szczodrobliwość, sprawdziłem co ono oznacza, Rafał weź jakbyś jeszcze mógł teraz sprawdzić. To jest 21-29. To jest eulogia. I ono ma bardzo ciekawy kontekst, tak. Ta szczodrość.
Pochwała, sława, albo chwała oddawana Bogu, błogosławieństwo, albo piękne wysłowienie, piękny język, albo hojność, hojny dar.
Więc zobaczcie, to się, jedno łączy się z drugim. Hojny dar, ale ku chwale Bożej. Tak? W tym wypadku. Bardzo dobre słowo Paweł używa. Więc to ma być przejaw szczodrobliwości, czyli takiego daru, który jest wdzięczny Bogu, dobrego takiego, tak?
Bardzo często tłumaczone też jako w Biblii Gdańskiej, jako błogosławieństwo.
Tak, błogosławieństwo po prostu. I to jest moim zdaniem dobre słowo, bo Paweł właśnie tego słowa używa i ono w tym kontekście bardzo fajnie tu pasuje. I Paweł mówi właśnie, żeby ten dar był właśnie przejawem takiej szczodrobliwości. Nie? Mamy 6 werset. Może 7 najpierw. 7. Co mamy w 7? Może dobre umówmy. Czyli wyraz hojności. I 7 co mówi?
Że radosnego dawcę miłuje Bóg.
Radosnego dawcę.
Żeby każdy postąpił tak, jak mu nakazuje sumienie. Tak,
tak jak postanowił w sercu. Mhm. Czyli zgodnie z postanowieniem w sercu i radośnie.
Żeby to nie było ani jakiś
tak,
przymus.
Radośnie, żeby to było. Z radością dane. I zgodnie z tym, jak postanowiłeś w sercu. I tu mamy te wersety, fragmenty, których nie przeczytaliśmy tydzień temu, a które tutaj były już dawane, tak? I mamy tutaj Rzymian, 12 rozdział, 10-13. Rzymian, 12 rozdział, 10-13.
Miłujcie się wzajemnie, miłością braterską, wyprzedzając jedni drugi w okazywaniu szacunku. Pracy nieleniwy, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei i cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność.
Tak, wspomagający świętych w potrzebach i okazujący gościnność. Więc taka postawa ma towarzyszyć dawcy, tak? Jeszcze mieliśmy pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Jak Paweł pisze końcowe informacje, to od 1 do 4 wersetu, 16 rozdział od 1 do 4.
Jeżeli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galacji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Kiedy się zaś zjawię, poślę dar wasz z listami do Jeruzalem przez tych, których uznacie za godnych. A jeśli warto będzie, żebym ja się udał, powędrują ze mną.
Więc Paweł zarządził w kościołach w Galacji, w Azji, to jest dzisiejsza Turcja, żeby odkładali. Tak jest łatwiej. Pierwszego dnia tygodnia, żeby odkładali. Kto ile może? I tak sukcesywnie, tyle ile możesz. A ja przyjdę, to już będzie gotowe. To już będzie odłożone. I tak zróbcie wy, mówi do Koryntian. Więc właściwe to jest, skoro Paweł to zarządził nie tylko w Koryncie, ale również w zborach galackich, to warto sobie to zanotować, tak, że zgodnie z postanowieniem w sercu, radośnie, tak, i systematycznie. Bo tu chodzi o systematyczność. I kto daje możliwość tego obdzielania potrzebującym? Zobaczcie ósmy werset. Kto umożliwia dawanie, że Koryntianie mogą obdarować? Kto im dał tę obfitość? Paweł mówi, Bóg daje obfitość, abyście mogli zawsze mieć wszystkiego pod dostatkiem i obfitowali we wszelki dobry uczynek. Bo co jest dobrym uczynkiem? Ano, właściwa pomoc świętym. Tak? A Słowo Boże mówi w innym miejscu, że łaską jesteśmy zbawieni, ale do dobrych uczynków, które Bóg przygotował już wcześniej, zanim my zostaliśmy usprawiedliwieni z łaski. Czyli to nie oznacza, że człowiek usprawiedliwiony już nic nie robi. Nie, właśnie on wtedy zaczyna czynić te uczynki, które się Bogu podobają, bo one są skutkiem, a nie przyczyną do. Tak? Czyli o tym Paweł mówi, o tym dobrym uczynku. Że Bóg ci umożliwia to. Czyli Bóg daje taką możliwość. A jaki jest skutek, zobaczcie. 8, 9, 7 werset najpierw. Jaki jest skutek? Będzie taki ktoś miłowany przez Boga, tak? Bóg miłuje radosnego dawcę. Takiego właśnie, który daje ze szczerego serca. To się Bogu podoba i taka osoba jest mu miła. A na pewno, przecież modlimy się, tak? Pewnie każdy z nas, bo ja tak, żeby się Bogu podobać. Że chciałbym Bogu się podobać, żeby Bóg był zadowolony, patrząc na moje życie. No i jak gdyby to jest jeden z aspektów tylko, tak? Nie cała sprawa, ale radosnego dawcę Bóg miłuje. Radosnego dawcę Bóg miłuje. I zobaczcie kolejne dwa wersety, 8, 9, o czym mówią. Że obdarowywanie ze szczerego serca jest jakim uczynkiem? Radośnie. Dobrym uczynkiem. To jest dobry czyn. Bo kogo wspomagasz? Brata, siostrę, rodzinę. No i mamy teraz ten werset, wracamy do wersetu 6, tak? Jeszcze piątego może, jak nie jest właściwie. Piąty werset co mówi? Że tam jest jeszcze skąpstwo, tak? I zobacz, Rafał, to skąpstwo jeszcze raz. To jest 41,24 z tego, co zanotowałem. Pleoneksja.
Chciwość, zachłanność albo zysk, korzyść, nadmiar. Czyli w zależności od...
Czyli żeby was...
Najczęściej jako łakomstwo jest tłumaczone.
Czyli wasz dar, żeby nie był przejawem łakomstwa. Czyli to jest kontrast dla hojności. Żeby wasz dar nie świadczył o tym, że jesteście skąpi, że... Chcecie sami na tym zyskać.
Widzę, że używane jest w negatywnym tak. znaczeniu. Czyli gdzieś tam może mieć znaczenie pozytywne, ale raczej te miejsca, które patrzę, to są wszystkie negatywne.
Więc daje się mało albo w ogóle. No bo to jest wtedy przejawem skąpstwa, tak? Bo postawa jest niewłaściwa i czyn jest wtedy skutkiem pewnej postawy, tak? Tego, co masz w środku. Podoba się Bogu taki dar? Nie. Słowo Boże mówi w siódmym wersecie, że nie. I szósty werset co dodaje? Jeśli skąpo siejesz, co siejesz skąpo? Ofiarność czym jest? Dobrym uczynkiem? A jeśli nie jesteś ofiarny, no to co będziesz żął? No skąpo będziesz żął. Bo jeśli nie przejawiasz dobrego uczynku, to ktoś za to podziękuje właściwie Bogu? Nie. Bogu się nie będzie to podobać. Ty z tego nie będziesz miał korzyści. Nie będzie plonu. Nie będzie plonu. Bo za hojny dar jest zanoszone dziękczynienie do Boga. Więc nie chodzi o to w tym wersecie, że jak dużo dasz, to Pan Bóg ci dużo kasy też da. Więc jak ty dużo posiejesz, to jeszcze więcej zbierzesz pieniędzy. Bo tak niektórzy ten werset wyrwany z kontekstu komentują. Ale zobaczcie, że w kontekście dziękczynienia Bogu to nabiera zupełnie innego aspektu. I ja to tak rozumiem.
Oczywiście.
Że tu właśnie o to chodzi. Że jeśli skąpo siejesz, to skąpo będziesz żął. Ale nie chodzi o to, że będziesz żął dobra materialne. Czyli mało dasz, mało Bóg ci da. Ty dużo dasz. I dzisiaj jest takie nauczanie, daj na kościół dolara, a dostaniesz 10 od Boga, tak? I ludzie dają, policzyli, w kalkulator wzięli, dali 10 tysięcy dolarów, bo liczą na milion. A tu guzik, dali 10 tysięcy dolarów i nie ma nic. I mają mniej 10 tysięcy dolarów. No ludzie biorą kalkulator i liczą tak dzisiaj. Bo ktoś im wmówił, że tak będzie. Wziął werset, przeczytał, tak? No tak jest, słuchajcie, tak, także warto, jak to czytamy, sobie zobaczyć,
ktoś,
gdyby, o co chodzi, tak?
I w ten sposób podchodzi do dawania, skazany jest od razu na porażkę, już na starcie. Bo tak naprawdę jemu nie chodzi o to, żeby kogoś wspomóc, tylko jemu chodzi o to, żeby samemu mieć więcej. Czyli motywacja jest tragiczna. Ona jest
egoistyczna, chciwa.
To jest motywacja egoistyczna. Ja dam, ale po to, żeby mieć samemu
więcej.
Jeszcze więcej niż ma.
Tak, Janek mówi o odrzutowcach dla nauczycieli. Tak, ale gdyby zobaczcie, jak to zupełnie nabiera innego sensu, jeśli mówimy o dobrach materialnych i o dobrach duchowych w postaci dziękczynienia, to nabiera zupełnie innego sensu, innego znaczenia. I teraz tak, jak jeszcze można źle dawać? Siódmy werset mówi, zobaczcie.
Z przymusu,
z żalem. Tak.
No znowu ten pastor powiedział, żeby się podzielić.
Tak, albo znowu
ja
trzeba
znowu
coś
muszę.
Dać, a ja nie mam. Tak, a ja nie mam. Będę musiał z zapasów oddać, tak? I to jest na tej zasadzie, słuchajcie. I czasami przychodzi sytuacja, że człowiek musi stawić czoła takim myślom. Musi stawić czoła takim myślom.
Ja to tak, szósty werset rozumiem, że to skąpo. To nie chodzi właśnie, tak jak mówiliście, o ilość, tylko po prostu o chęć. O
chęć, o swoje możliwości. O swoje możliwości. Mhm. No bo jeżeli jesteś sam, to myślisz inaczej. Jeśli masz rodzinę, to myślisz inaczej. Oczywiście myślisz, no tak, no mogę dać wszystko, bo Pan Bóg jak będzie chciał, to i tak mi da. No ale zastanów się, czy to nie jest właśnie takie lekkomyślne, czy to o to chodzi. I każdy musi sam w sercu przed Bogiem postanowić. Sam w sercu przed Bogiem i to inaczej nie działa.
Skąpy może być człowiek, który ma 10 zł i się nie chce podzielić z kimś, kto, nie wiem, umiera, bo chleba nie ma, tak? I on się nie podzieli. Ot, ja mam tylko 10 zł, ja będę je trzymał, nie? I on też może być skąpy. Tak samo jak bogaty.
Nie kwota jest problemem.
Nie kwota jest problemem, właśnie.
A tak jak mówisz, postawa.
Postawa serca.
Nie kwota.
I też dawanie inaczej niż się w sercu postanowiło.
Tak, inaczej niż się postanowiło w sercu, tak. Czyli trzeba być w zgodzie z własnym sumieniem, z tym, jak się postanowiło. Bo zobaczcie, jak gdyby tutaj wracamy do 8 wersetu, do 8 rozdziału i na początku, bo co zrobili Macedończycy, zobaczcie. Tak, najpierw przed Bogiem, tak, wszystko oddali Panu, a potem nam za wolą Boga. Czyli oni najpierw przed Panem, a potem, jak już załatwili tą sprawę, to dla apostołów dali. Czyli to jest na tej zasadzie, to nie jest tak, ja sobie usiądę i tak, no czuję, że dam tyle. No nie, pomódl się, przedstaw to przed Panem, bo wtedy inaczej to wygląda. Bo jak ty sobie postanowisz, to będziesz za chwilę zmieniał zdanie. No może, a teraz czuję inaczej. Nie, usiądź, pomódl się na spokojnie, porozmawiaj z Bogiem, przedstaw to, co chcesz dać i wtedy jak gdyby to jest rozmowa, to jest bilateralne takie, tak? Z jednej strony Bóg, z drugiej my. To jest ważne, żeby zrobić to w modlitwie. I tak zrobili Macedończycy.
Zanim człowiek postanowi, pomogę tak i tak, w taki sposób, to on jest wolny jeszcze w tym, co?
Tak.
Prawda? Natomiast gdy już postanowi, powie, no to będzie tak i tak, no to już powinien się tego trzymać. Na przykład mamy w Dziejach Apostolskich, tak? Gdzie Ananiasz i Safira no, katastrofalnie wypadli, Bóg im życie odebrał. Piotr mówi, czy nie było to wasze,
dopóki nie daliście? Po co było kłamać?
Tak.
Gdybyście tego nie zrobili, byliście w tym wolni. Nikt by od was tego nawet nie wymagał. Oczywiście, Bóg mógł kruszyć ich serce, powiedzieć, słuchajcie, no macie więcej, czemu się nie dzielicie?
Ale co oni chcieli zrobić? Bardzo dobry przykład.
Kłamać.
Co oni chcieli zrobić? Oni mogli sprzedać działkę, dostali za nią, nie wiem, 100 tysięcy. Przynieść i powiedzieć, tu jest 80 tysięcy na kościół, my działkę za 100 tysięcy sprzedaliśmy. 20 tysięcy dla nas. A co oni zrobili? Sprzedali działkę za 100, przynieśli 80, powiedzieli, my wszystko dajemy, żeby lepiej wypaść. I to był grzech, bo okłamali Ducha Świętego. A dlatego Piotr im mówi to, co mówi. Teraz tak, jeśli się zadeklarujesz, to daj tak, żeby było wiadomo, że dajesz. Nie rób z siebie większego, tak, żeby sobie większą chwałę odebrać, bo to nie tędy droga. Według tego, co masz, tak jak możesz, tak jak się zadeklarowałeś przed Panem. I nie ściemniaj.
W pewnym sensie forma bałwochwalstwa, robienie z siebie kogoś takiego.
No oczywiście, że tak. To jest pewna forma uwielbienia siebie, odbierania sobie chwały, tak? A tu chwała komu ma być zanoszona? Bogu. Więc to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, żeby po prostu nie robić tego z żalem, nie z przymusu.
I żeby też w tym kontekście, o którym rozmawiamy, żeby nie podejmować pochopnych decyzji.
Tak.
Bo decyzje i jeszcze jakąś deklarację rzucić i tak dalej jest bardzo łatwo. Ale potem może być problem ze spełnieniem, tak jak ty powiedziałeś, Darek. To musi być przemodlone, człowiek musi być pewny, jeśli to jest małżeństwo, ma komuś pomóc, to muszą być pewni, że taka jest Boża wola, żeby tak i tak pomóc, a jeśli to będzie za Bożą wolą, to Bóg da wykonanie. Nie będzie później problemu,
nie
żeby
będzie
to spełnić.
Tak, także to są rzeczy, które trzeba zawsze przed Bogiem, tak jak zrobili to Macedończycy. I to jest dobra zasada, bo oni to przedstawili Panu, a potem apostołom. I to Paweł tutaj zaleca, bo wtedy co, jak się tak dzieje, to Bogu z tego chwała nie płynie. Bogu się to nie podoba, bo ani serce się człowieka nie podoba, tak? Ani dziękczynienie, a nawet jak płynie do Boga, to za co jest dziękczynienie? Przecież Bóg widzi, co to było. Tu nie ma chwały dla Boga, bo Bóg widzi obłudę całej sytuacji i ludzie mogą nie wiedzieć pewnych rzeczy. Pan widzi jak gdyby wszystko z góry, tak? I wtedy chwała Bogu za to nie płynie. Bo celem tego wszystkiego, jak sobie w tytule powiedzieliśmy, jest co? Pożytek dla ludzi, ale chwała dla Boga. Tak? Nie dla ludzi chwała, dla ludzi pożytek. A dla Boga chwała. I teraz zobaczcie, jeszcze mamy tutaj werset 10 teraz werset. Skutek dobrej pomocy, jaki jest w 10, zobaczcie. Bóg daje dobra doczesne. I teraz, jeśli Bóg daje dobra doczesne, a ty się nimi dzielisz, to co? Co się dzieje? Zwiększa się plon czego? Twojego bogactwa? Twojej sprawiedliwości plon się zwiększa. Dlaczego się zwiększa plon twojej sprawiedliwości? Bo co czynisz wtedy? Sprawiedliwość, czyli to, co się Bogu podoba. Sprawiedliwe jest, żeby nikt w rodzinie nie cierpiał niedostatku. W tej konkretnej sytuacji. Nie dlatego, że jest obibokiem, tak? Już sobie mówiliśmy, ale to jest sprawiedliwe. To się Bogu podoba. Żeby jedni mieli troskę o drugich. Więc jeżeli ty masz dobra doczesne, zobacz, 10 werset, a ten, który je dar, który daje ziarno siewce, niech i wam da chleba do jedzenia i wasze ziarno pomnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości, abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z waszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Czyli tak, Bóg daje dobra doczesne, my się nimi dzielimy, zwiększamy plon naszej sprawiedliwości, bo czynimy sprawiedliwość, obdarowując potrzebujących, tak? A Bóg nam to umożliwia, dając nam środki do tego. Ale plon naszej sprawiedliwości nie polega na tym, że nam konto rośnie w banku znowu, tylko no, z tekstu to nie wynika, tak? Bo to jest plon sprawiedliwości. Ale sprawiedliwości dlaczego? Bo czynimy wolę Bożą. No patrzcie w tekst, no jeżeli czytajcie jeszcze tekst sami, jak gdyby, no. Dziewiąty werset mówi tak. Rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Pamiętacie, o kim to jest? O człowieku, który jest sprawiedliwy przed Bogiem. Bóg go uważa za sprawiedliwego. Dlaczego? Bo on właściwie postępuje. Jest czuły na czyjeś nieszczęście, obdziela ludzi z tego, co ma, a niegodziwiec wścieka się, jak to widzi. Więc tu jest mowa o człowieku takim, tak? Który tak, ma bogactwo, ale on jest sprawiedliwy przed Bogiem. On jest miły Bogu i to jest jego bogactwo przed Bogiem. No bo jego majątek nie jest bogactwem przed Bogiem, bo Bóg mu to dał. Ale jego bogactwem przed Bogiem jest jego postawa. To jest bogactwo, tak? Coś, co nie jest związane z dobrami materialnymi, ale z duchowymi rzeczami. Bo Bóg takiego człowieka uznaje za sprawiedliwego. Pamiętacie w prawie mojżeszowym, kto był uznany za sprawiedliwego?
To
czynił pewne uczynki, ale co się liczyło? On dawał dziesięcinę. On składał ofiary. On robił to wszystko, ale dlaczego? Bo tak Bóg kazał, tak? I on to robił ze szczerego serca. I to się liczyło przed Bogiem. Tak samo tu. Liczy się twoja postawa. Bóg ci umożliwia, tak? Danie czegoś. Zgadza się? Zasada jest ta sama. Chodzi o postawę przed Bogiem, że Bóg na to patrzy jak na coś dobrego.
Stanął Bóg, taki człowiek przed Bogiem i Bóg z karteczką. No, to ja wyliczyłem, że dziesięciny to ty powinieneś dać tyle i tyle, a tu tylko tyle. Problem, nie? To taki obraz Boga można mieć fałszywy. A Bóg mówi, powinieneś robić to i to. Z postawą taką i taką. A tego nie robiłeś. Mm-hmm. Bo nawet gdy dawałeś, to dawałeś z niewłaściwych pobudek. Mm-hmm. Problem. Wtedy, nie?
Tak. Dokładnie. I to jest bardzo ważne, że ktoś, kto miał szczere serce, temu Bóg błogosławił i on jak dawał, dawał tyle, co trzeba.
Tak, oczywiście.
Bo on wiedział, że to trzeba i on to dawał z radością, tak? Dawał to ze szczerego serca i to jak gdyby się razem kumulowało i sprawiało, że ten człowiek był sprawiedliwy w oczach Boga.
Pamiętam Hudsona Taylora, no chociaż on nie był Żydem, z tego co mi wiadomo. Ale sobie postanowili z żoną, że oni będą z tego co mają taką dziesięcinę dawać. No tu nie chcę doktrynalnie jak gdyby to zmieniać. I pamiętam, gdy oni w ciągu pół roku już jakby tą ustaloną dziesięcinę dali. Przekazali tym, tamtym, nie? I pamiętam, on wtedy mówi do żony, słuchaj, skoro udało nam się w pół roku, to w drugie tyle nazbieramy. Prawda? To była wspaniała postawa. Nie chodzi mi o tą dziesięcinę.
Tak, no dziesięcina nie jest niczym złym, jeśli nie staje się jak gdyby obowiązkiem w Nowym Przymierzu. Nie ma nic złego w dziesięcinie, w jedenaścinie, absolutnie.
Oni mogliby powiedzieć, tak. No już tutaj, tak, już my jesteśmy w porządku przed Bogiem. Oni powiedzieli, no nie, skoro udało nam się, to my możemy więcej pomóc innym. Chociaż sami potrzebowali pomocy. To była niesamowita postawa, zapamiętałem to, bo to jest właściwa postawa do pomocy. Skoro Bóg mi błogosławi, to mogę więcej niż nawet wstępnie myślałem, że tak będzie. Prawda?
Tak. Jeszcze jedno. Janek tutaj pisze, że werset 9 wskazuje na 112 psalm. Tak? Ja zaraz sprawdzę, wiesz, bo my tutaj sprawdzaliśmy psalm.
Tak.
Czytaliśmy. Na ostatniej lekcji.
Tak, my w tamtym tygodniu, Janku, czytaliśmy ten psalm. Tak. Czytaliśmy ten psalm i chodzi właśnie o człowieka, który jest hojny. Tak. Tak, tu nie chodzi o Boga, który rozrzucił i dał, tylko o człowieka, który jest hojny, i Paweł stawia tego człowieka z psalmu za przykład. Jest mowa o człowieku.
Tak, jest mowa o człowieku.
Tak. I tu jak gdyby mamy ten plon sprawiedliwości pomnożony. W jaki sposób on jest pomnożony? Bo co się dzieje, zobaczcie. Dlaczego ten plon jest pomnożony? Co się zaczyna dziać? 11 werset. Dlaczego ich plon sprawiedliwości jest pomnożony?
Dziękczynienie Bogu się zaczyna.
Tak, zaczyna się dziękczynienie Bogu. Czyli on daje, jak gdyby to, dzieli się tym, co ma, czyli dobrami materialnymi, a bogaci się w co? W coś, co jest niematerialne, ale jakże ważne dla niego, tak? Bo z ust innych płynie dziękczynienie Bogu. On ma dalej wszystko, jemu niczego nie brakuje. On nie dał wszystkiego, co miał. Paweł mówi, daj, żebyś sam nie miał obciążenia ponad miarę, więc to nie jest tak, że jemu potrzeba coś więcej. On cały czas ma. Ale on ma łaskę u Boga. Plon jego sprawiedliwości. I to się fajnie, słuchajcie, dodaje. Czyli tak, jeśli jesteśmy bogaci w dobre uczynki, w ten sposób też hojni, to właśnie za nie jest składane Bogu dziękczynienie. I ubogaceni jesteśmy w ten sposób, bo z naszego powodu, z powodu naszej ofiarności, kto sobie odbiera chwałę? Bóg, tak? Ale dzięki tej sprawiedliwości, dlaczego? Bo ta sprawiedliwość nie wynika z tego, że myśmy dali, ale że myśmy dali z tego, co nam dał Bóg i w odpowiedniej postawie. Więc jak gdyby samego aktu dania, postawy, która temu towarzyszy, motywacji, tak? I tego, że jest składane dziękczynienie, nie da się rozerwać. To razem stanowi jak gdyby sedno, o którym pisze Paweł. Bo gdyby tylko samo danie było czymś, a motywacja by się nie liczyła i nic więcej, to byśmy mieli zwykły uczynek. Ale to jest na chwałę Boga tylko wtedy, kiedy te rzeczy razem połączymy. Z jednej i z drugiej strony. I każdy jest wtedy ubogacony. Każdy ma pod dostatkiem. Bo Bóg po to daje dobra doczesne tobie, żebyś mógł się dzielić i żeby ci przybywało tej duchowej, tej sprawiedliwości, tak? Tak, w bardzo pośredni sposób tak, bo Paweł daje przykład. Natomiast jak gdyby Paweł ten fragment psalmu tutaj cytuje, w odniesieniu do tego, który ma być hojny. W 9 wersecie. To zresztą tydzień temu omawialiśmy dokładniej, więc jak gdyby dzisiaj już się nie skupiam nad tym, tak? I 12, zobaczcie, jaki jest dalej skutek. Usługiwanie w tej służbie własnym kosztem, tak? Nie cudzym kosztem, nie tym, czego się nie ma, ale własnym kosztem dopełnia czego? Niedostatków świętych. Jaki jest skutek? Ja mam wciąż, a on już ma. Okej. Czyli usługiwanie w tej służbie dopełnia niedostatków świętych i opływa w co? 12 werset mówi. Obfituje, to słowo to inaczej, opływa w dziękczynienia zanoszone na chwałę Bożą poprzez pochwałę czego? Tej służby. Czyli pochwalona jest ta służba i przez to płynie Bogu chwała, bo oni Bogu dziękują za to. Więc taki jest skutek właściwej pomocy.
Jesteście?
Słucham?
Myślałem,
nie, nie, notują, notują. Mamy 13 werset, słuchajcie. Zobaczcie dalej, co się dzieje. Kto doświadcza tej posługi?
Posłuszni wyznawaniu Ewangelii.
Przeczytajcie jeszcze raz. Gdyż, bo to 12 werset. Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale obfituje przez też w liczne dziękczynienia składane Bogu, gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście wy posłuszni. Czyli tak, oni doświadczają. Bo jak oni doświadczyli? No dostali. Dostali konkretną pomoc. Oni doświadczyli tej posługi? No tak, bo no, oni doświadczyli tej posługi. Chwalą za to Boga. Tak? Bo czego jest dowodem te usługiwanie? Wyznawanej Ewangelii. A Bóg czego oczekuje?
Sprawiedliwości.
Żeby byli posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa wszyscy. To jest element Ewangelii. Dlaczego? Bo Pan Jezus, będąc bogaty, stał się ubogi. Abyście wy jego ubóstwem byli ubogaceni. I wiemy, o co chodzi. No przecież studiowaliśmy to tydzień temu, tak? Że Pan Jezus dał nam dar, którego byśmy sami nigdy nie bylibyśmy w stanie go zapracować na niego, tak? Obdarował nas, więc my możemy tylko za to Bogu podziękować. Czyli zostawił swoją chwałę, majestat, przyszedł na ziemię i umarł za nasze grzechy. I jak myśmy zostali ubogaceni? Czym? Pamiętacie? Życiem wiecznym i wieczną społecznością z Bogiem w przyszłości. To było bogactwo, którego byśmy nigdy nie byli w stanie uzupełnić tego braku. Tak samo tutaj. Ci święci potrzebują pomocy, bo sami sobie tego nie dadzą rady zaspokoić. I Bóg sobie odbiera chwałę z czyich ust? Zobaczcie, 13 werset.
Tych,
którzy doświadczyli pomocy. Oni dziękują Bogu, bo ofiarodawcy są hojni w udzielaniu innym potrzebującym. Zobaczcie, co jeszcze się dzieje w 14 wersecie. Oni się widzieli, być może nigdy w życiu by się nie zobaczyli. Pewnie wielu z nich nigdy się nie zobaczyło. Może niektórzy tak, ale myślę, że większość z tych wierzących mogła się nigdy nie zobaczyć. Jedni z Jerozolimy, drudzy z Koryntu. Ale co się dzieje, zobaczcie, w 14 wersecie? Zbliża to ludzi, czy nie?
Tak, modlą się jedni o drugich.
Zbliża to ludzi.
Tęsknią.
Modlą się, tęsknią za sobą. To zbliża ludzi, słuchajcie. I kto jest tym wszystkim na końcu uwielbiony? Przede wszystkim właśnie w esencji, kto jest uwielbiony?
Bóg.
Bóg jest uwielbiony, a kiedy się to dzieje źle, Bóg nie jest uwielbiony. Może tak z pozoru wyglądać, ale tak nie jest. Ale tak nie jest.
Jest niesamowite, że Bóg tak sprawia, tak jest takim reżyserem tych wszystkich sytuacji, w których albo jedni i drudzy mogą przejść tą próbę, albo nie, albo zwyciężą, albo poniosą porażkę, nie zachowają się tak jak trzeba, no i będą te próby przechodzić ciągle, dalej i dalej. A Bóg po prostu nad tym wszystkim ma pieczę, żeby ostatecznie odebrać sobie z tego chwałę.
I dobrze, jak sobie z tego chwały odbiera. Ale zauważcie, że to wciąż są decyzje ludzi. Bóg do niczego nie zmusza. Bóg jak gdyby nie zmienia twojego stanu serca. Ty masz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tak? Ale to wciąż są decyzje ludzi. I teraz możesz właściwie to zrobić, niewłaściwie, z dobrych pobudek, z niedobrych pobudek, na chwałę Boga, bądź nie na chwałę Boga. I zobaczcie, że to może się dziać w sytuacji, kiedy dam. Bo kiedy nie dam, to jest oczywiste. Ale ja mogę dać i nie będzie to na chwałę Boga. Faktem będzie, że ktoś dał, ktoś wziął. Ale nie będzie to na chwałę Boga, jeśli te wszystkie elementy nie będą ze sobą połączone.
Tak jak faktem było, że ktoś złożył ofiarę zgodnie z prawem. A Bóg mówi, zbrzydły mi wasz ofiar.
Tak, bo żyjecie niepobożni. Co mi z tych ofiar, tak? Także patrzcie, Bóg się nie zmienia, jak gdyby. Są dwa różne przymierza, jak gdyby dwie różne sytuacje. Nie można porównywać Izraelitów z tamtego czasu z wierzącymi teraz, bo dzieli ich wszystko praktycznie. Jedni są odrodzeni z Ducha Świętego, drudzy nie. Natomiast Boża, jak gdyby, zasada, że serce ma być przed Panem właściwe, nie zmieniła się. Bo Bóg jest wciąż ten sam.
Bóg ciągle miłuje ochotnego dawcę.
Tak, i ludzi, którzy mają czyste serce przed Bogiem. I to dla Niego liczy się przede wszystkim. A czyste serce będzie zawsze posłuszne Jego woli, bo dzisiaj też to się kręca wszystko. O, Bóg patrzy na serce, ale jeśli ty grzeszysz, to nie możesz mieć jednocześnie czystego serca przed Bogiem. Jeśli ty, to jest usprawiedliwieniem dla twojej ignorancji, dla twojego grzechu, że Bóg patrzy na serce. Ja jestem szczery, ale grzeszysz. Tak? Bo często jest tak, dzisiaj mówi się, Bóg patrzy na serce. To prawda, że Bóg patrzy na serce, ale patrzy na serce czyste. Jemu się podoba czyste serce, które jest posłuszne mu, zgodnie żyjące ze Słowem Bożym. A często dzisiaj to słowo jest używane w odwrotnym znaczeniu, żeby usprawiedliwić nieprawidłowości i powiedzieć, że Bóg patrzy na serce, to ja nie muszę wielu rzeczy robić. Dzisiaj w odwrotny sposób się to wykręca. te prawdy, cytując pewne rzeczy. I warto o tym pamiętać, że takie serce, jak Bogu się podoba, ono będzie Bogu posłuszne, bo ono jest szczere do Boga. Więc podsumujmy wnioski. Co możemy powiedzieć o formie dawania darów? I o tym, jak mamy je dawać.
No, radośnie, z chęci.
Radośnie i z chęci, tak. Że musi to być szczere. W sposób przemyślany, tak.
Przemodlony.
Ma być przejawem czego? Hojności, a nie skąpstwa, wiecie. Bo można przemyśleć i powiedzieć, nie, no ja będę miał za mało. Bo planuję to kupić, zrobić, a jak to dam, to już tego nie będę miał. No właśnie. Rozumiecie? Więc to jest też bardzo ważne, że przemyślany, ale właśnie w taki sposób, bo Paweł tutaj to też zaznacza, że można różnie sobie przemyśliwać. Tak. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z luksusu, bo nie musimy zrezygnować z tego, co mamy, tak? Ale czasami można po prostu z czegoś zrezygnować, żeby komuś pomóc. Czyli dodatkowo jeszcze powiem, że dar powinien być taki, żeby nie spowodował, że po jego daniu sam potrzebujesz pomocy i jesteś skazany na pomoc innych. Tak? Że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby tu było dużo, a tu zabrakło dla odmiany. Nie o w tym rzecz.
W jakimś kiedyś kabarecie czy czymś było, jak jeden stoi z kapeluszem, i prosi o pieniądze. No i idzie. Ktoś dał mu pieniądze, pamiętam. Ten dzięki, poszedł. I ten patrzy, o, ja nie mam. Zdjął kapelusz
i teraz stanął. On stoi. Nie, no tak.
Gdzie sens, tak? A gdyby w tej sytuacji, nie wiem, dał mu połowę na przykład, nie? I ten byłby zadowolony, i ten miałby na chleb, tak?
No? Tak. No, do kabaretu się to nadaje, jak tutaj widzimy, że nie o to chodzi. Tak. Nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. No dobrze, jakie jeszcze macie wnioski? Czego dowodem jest moja postawa, moja ofiarność i w jaki sposób to robię?
Posłuszeństwo Ewangelii.
Posłuszeństwo Ewangelii. Dokładnie. Czyli jaką Ewangelię wyznajesz? Tak, będziesz to pokazywał w czynie i w sercu. Mhm. No dobrze, a powiedzcie mi teraz, jak to przestudiowaliśmy. Czy osoba, która mogła pomóc i pomogła, czy może być z tego powodu radosna? A jeśli tak, to z czego ma być radosna? Że dała? Z czego ma? Czy może być radosna z tego powodu? Czy może czuć satysfakcję?
Dzięki błogosławiu, że mogę tym się podzielić.
I z chwały dla Boga, którą będzie Bóg otrzyma z odbiorcy tego daru.
No. Daje to radość?
Oczywiście.
Czyli co, mam w sobie dusić tą radość?
Nie.
Tylko patrzcie. Człowiek nieodrodzony, który daje dar, są ludzie, którzy lubią obdarowywać, bo mają z tego satysfakcję.
Tak.
Lubią innym sprawiać przyjemność.
I sobie chwałę odbierają.
I sobie odbierają chwałę, nie rozumiejąc tego. To jest dobre, co oni robią, tak, dając, ale jak gdyby oni czerpią z tego osobistą satysfakcję. I to jest niebezpieczne, bo między tą satysfakcją, a satysfakcją, że jest się posłusznym Bogu, jest cieniutka linia. Łatwo ją zatracić.
Mogą robić to po to, żeby zostać pochwalonym, żeby dobrze wyglądać w oczach społeczeństwa.
żeby mieć prywatną satysfakcję.
Nawet samego tego człowieka, któremu się udzieliło pomocy.
Tak, ale mieć satysfakcję, że pomogłem. Jestem fajny gość, tak? Lubię sprawiać ludziom przyjemność.
Przed tym trzeba się bronić.
To jak gdyby nie jest w tym nic złego, jeśli nie mieszamy w to Boga. Ale to już nie jest na chwałę Boga, bo to jest forma bałwochwalstwa. Więc czujemy radość, ale ja czuję radość, że jestem błogosławiony, bo jestem posłuszny Bogu.
Też radość idzie uczynienie Bogu, żeby Bóg umożliwił pomoc.
Tak, ale jak gdyby, jeżeli z tego wytrącimy Boga, tak? No. Bo cienka granica jest. Linia jest cieniutka taka. Łatwo gdzieś tam się zatracić w tym wszystkim. Więc warto być czujnym. Tak? Żeby mieć czujność w takiej sytuacji i dziękować Bogu, stawać przed Panem, żeby Bóg jak gdyby tutaj pomógł, żeby nie popaść znowu, wiecie, w samo uwielbienie, tak? Bo łatwo to zrobić. Więc trzeba być uważnym, tak? Żeby tutaj po prostu nie czuć radość, ale jak gdyby, żeby to było też po Bożemu.
Żeby nie przedobrzyć.
Żeby nie przedobrzyć, tak, bo wiecie, no diabeł chodzi jak lew ryczący, czytamy, tak? On patrzy tylko, on wszystko wykorzysta, żebyśmy zgrzeszyli, wszystko zrobi.
Tak, bo to wszystko, co mamy, to jest wartość, którą otrzymujemy od Boga, a jeżeli przypisujemy tą wartość sobie, no to już jest błąd.
Czyli pytania na zastosowanie. Takie krótkie, bo jak gdyby w kontekście jasne. Jak obdarowujesz? Jak obdarowujesz? Czy tak, jak się Bogu podoba? Czy nie jesteś tego pewny, tak? Czy wiesz, że tak nie jest? Jeśli jest źle, to co z tym zrobisz? Wiecie, znowu też, żeby nie popaść w jakąś paranoję i jak gdyby się bez przerwy tam dusić, że może coś nie tak. Stajesz przed Panem i prosisz, Boże, jeśli coś jest nie tak, pokaż, jeżeli Pan coś jest nie tak, to Pan pokaże. Jak nie, masz czyste sumienie, możesz dalej to robić, tak? Nie chodzi o to, żeby chodzić i sam dopatrywać się, wnikać w głąb siebie, bo od tego jest Bóg, nie my. My nie musimy w głąb siebie wnikać i tam analizować swojej jakiejś tam jaźni, tak, jak to psycholodzy. Od tego jest Bóg, bo Bóg zna nerki serca, my nie, my sami swoich myśli do końca nie znamy. Więc zostawmy te wnikanie w nas Bogu i najlepiej pomódlmy się, poprośmy, Panie Boże, pokaż, czy ja nie idę złą drogą, jak psalm mówi, tak? Ale od wnikania w głąb nas jest Bóg, nie my. Także nie chodźmy i nie panikujmy. Jaźni nie, ale serce mamy badać przez Słowo Boże. Tak, mamy badać nasze serce, ale przez Słowo Boże, bo Pan pokaże, co jest w tym sercu tak, a co nie. Więc to też jest bardzo ważne, że od tego jest Bóg. Bez Boga tego się nie da zrobić. No, ktoś nam ekran udostępnił. Dobrze, następne pytanie na zastosowanie. Czy twoje intencje i forma, w jakiej to robisz, jest właściwa, takie pomocnicze? I czy plon twojej sprawiedliwości jest przez to obfity? Czy plon twojej sprawiedliwości jest przez to obfity? No co to jest ten plon sprawiedliwości? Jeśli dobrze zrobiłeś, to płyną dziękczynienia i masz plon. Nie tu, jego nie widać, tego plonu. Ten plon jest u Boga, sprawiedliwością u Boga. Macie jeszcze jakieś wnioski, może coś na zastosowanie? Jeśli nie, to ja na dziś wszystko. Kończymy, pomódlmy się i trwajmy.